Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie zaniechania przeprowadzenia sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej przez polskich prokuratorów wojskowych. Zdaniem prokuratury, gdyby do sekcji zwłok doszło bezpośrednio po 10 kwietnia 2010 roku, dziś nie byłoby konieczności ekshumacji. 31 sierpnia Prokuratura Krajowa podjęła umorzone kilka lat temu śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez polskich prokuratorów wojskowych. Prokuratura Krajowa powołuje się na artykuł 209 Kodeksu Karnego, według którego prokurator albo sąd mają obowiązek zarządzić sekcję, jeżeli zachodzi podejrzenie, że śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa. Spośród 9 ofiar katastrofy, których ekshumacje dotąd przeprowadzono, w 6 przypadkach doszło do zamiany ciał. Prokuratura podkreśla, że ekshumacje naprawią poważne błędy i zaniechania sprzed 6 lat. Doktor Dariusz Fedorowicz, brat świętej pamięci tłumacza prezydenckiego Aleksandra Fedorowicza, nie jest zaskoczony takim przebiegiem postępowania.
To jest dla mnie pewna oczywistość, że tą sprawą prokuratura będzie musiała prędzej czy później się zająć, ponieważ myśmy się domagali w tej kwestii wyjaśnień jeszcze w 2010 roku. Pewne rzeczy zaczęliśmy dostrzegać i pewne rzeczy zaczęły nas niepokoić. Te pytania myśmy zadawali już jesienią 2010 roku. Dlaczego tych badań sekcyjnych nie wykonano zaraz po przywiezieniu ciał naszych bliskich kraju? Także te decyzje, a były to, jak sądzę, decyzje powodowane uwarunkowaniami ówczesnymi politycznymi, są brzemienne w skutkach. To jest wszystko pokłosie ówczesnych zaniechań.
Prokuratura Krajowa przypomniała, że odstąpienie przez prokuratora od wykonania sekcji zwłok wbrew obowiązującym przepisom naraża go na poważne zarzuty karne. A według nieoficjalnych informacji medialnych 14 listopada na Wawelu ma nastąpić ekshumacja Lecha i Marii Kaczyńskich. W sumie ma dojść do 83 ekshumacji. Rodziny 17 ofiar nie godzą się na ekshumację swoich bliskich. Prezydent Andrzej Duda został honorowym obywatelem Starego Sącza. Wizyta pary prezydenckiej w tym mieście rozpoczęła się nabożeństwem w klasztorze sióstr Klarysek. Poświęcono także sztandar gminy Stary Sącz. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej prezydent otrzymał tytuł honorowego obywatela Starego Sącza. Miejscowi radni przyznali prezydentowi odznaczenie jednogłośnie na sesji 26 września tego roku. Kocham Stary Sącz i jestem temu miastu wdzięczny, powiedział, dziękując za uhonorowanie, prezydent Andrzej Duda.
Ja zawsze uważałem się w pewnym sensie za obywatela Starego Sącza. Cieszę się, że Stary Sącz mnie dzisiaj uznał. Tak jak uznaje się syna. Bardzo dziękuję Państwu za ten wielki zaszczyt, a przede wszystkim jako syn Starego Sącza, ale jednocześnie przecież polityk, Państwo to wiecie, chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że tę decyzję Rada Miasta podjęła jednogłośnie. Ja się czuję w dużym stopniu ukształtowany przez Stary Sącz, w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Oczywiście ukształtowali mnie moi rodzice, którzy mnie wychowywali, moja mama ze swoją rodzinną tradycją i mój tata ze swoją rodzinną tradycją, ale w dużym stopniu był to też wpływ moich dziadków, do których faktycznie w każde wakacje, właściwie odkąd pamiętam, aż do 12 roku życia przyjeżdżałem na 2 miesiące.
Para prezydencka wizytę zakończyła spotkaniem z mieszkańcami Starego Sącza. Powstawanie kolejnych stacji telewizyjnych sprzyjających linii antyrządowej pokazuje, że demokracja w Polsce kwitnie, zwraca uwagę redaktor Jacek Karnowski, publicysta Tygodnika w Sieci oraz Portalu w Polityce. Na multipleksie cyfrowym jeszcze w tym roku nadawać zaczną 4 nowe kanały.
W tym tygodniu na multipleksie 8 wystartowała stacja Zoom TV. Za niecałe 2 tygodnie rusza Nowa TV. W grudniu nadawać zaczną kolejne 2 kanały, jeden należący do Agory, a drugi do Wirtualnej Polski. Co znamienne, wszystkie te podmioty będą w rękach koncernów medialnych funkcjonujących na rynku mediów od lat. Dodatkowo nie trudno przewidzieć, że prezentowane w nich poglądy będą raczej liberalne, a nawet lewicowe. Redaktor Jacek Karnowski podkreśla, że to dowód demaskujący zakłamanie organizacji, takich jak tzw. Komitet Obrony Demokracji, które sprzeciwiają się rzekomemu braku pluralizmu mediów w Polsce.
Dziś Polak ma w zasięgu pilota zarówno pluralistyczną telewizję publiczną, jak i bardzo krytyczne telewizje komercyjne. No mówienie, że gdzieś tu jest zagrożona wolność słowa, może wynikać tylko z tego, że część środowisk przyzwyczaiła się do pełnego panowania. Dla tych ludzi jakakolwiek zmiana, poszerzenie palety wyboru, realnej palety wyboru, jest niezwykle bolesna i niemalże nie do do wyobrażenia.
Senator Jan Maria Jackowski wskazuje, że w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się wzmocnienia mediów głównego nurtu.
Wzmocnienie nurtu, który jest kontrolowany przez kapitał obcy. W związku z powyższym pamiętamy dokładnie walkę o multiplex dla telewizji Trwam i pamiętamy, jak ciężka była to walka i widzimy, jak stronniczo poprzedni skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dzielił to rzadkie dobro, jakim jest dostęp do multiplexu, a więc dostęp do powszechnej widowni.
Multiplex 8 to kolejna sieć naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, która została uruchomiona w Polsce. Nowy multiplex będzie zawierał 4 programy komercyjne oraz 3 programy telewizji polskiej. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Politycy PiSu i Kukiz15 krytykują decyzję Komisji Europejskiej, która zezwoliła rosyjskiemu Gazpromowi na większe wykorzystywanie gazociągu Opal lądowej odnogi Nord Streamu. Zgodnie z decyzją Brukseli Rosja będzie mogła wykorzystać 80% przepustowości Opalu. Obecnie jest to 50%. W ocenie Komisji poprawi to konkurencyjność rynku. Poseł PiSu Jacek Sasin uważa, że tego typu decyzje spowodują jeszcze większy monopol rosyjskiego gazu na rynku europejskim. Dodatkowo Rosja chce zbudować kolejne dwie nitki gazociągu na dnie Bałtyku.
Ta inwestycja niestety powoduje, że Rosja uzyska większe możliwości wywierania nacisku na państwa leżące bezpośrednio w jej sąsiedztwie. Niestety, jak widać, Komisja Europejska pozostaje gdzieś głucha na te nasze argumenty. To powoduje, że będziemy musieli jeszcze bardziej tę kwestię w instytucjach europejskich podnosić, a z drugiej strony szukać dla nas, dla Polski, innych źródeł do dostawy surowców energetycznych. To robimy skutecznie, bo temu służy chociażby otwarty niedawno gazoport, więc musimy wyciągać wnioski z tych decyzji.
Poseł Grzegorz Długi z Kukiz15 zwraca uwagę, że Komisja Europejska podjęła decyzje, które bezpośrednio uderzają w Polskę i Ukrainę.
Gazociąg jamalski, który przebiega przez terytorium Polski, traci na znaczeniu. W teorii można go wyłączyć. Będzie można przesyłać Nord Streamem, a następnie Opalem na południe, tam gdzie trzeba. Również to uderza w interesy Ukrainy, bo przez ukraińskie terytorium nie trzeba będzie transportować gazu. Czyli w ten sposób, jeżeli będzie decyzja o zablokowaniu gazu do Polski, to ona nie będzie dotyczyła Niemiec, Francji, Luksemburga i tak dalej. Czyli mamy to, czegośmy się najbardziej obawiali. Ta decyzja Komisji Europejskiej jest niezrozumiała, jest niemądra.
Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca Opalu będzie obowiązywała do 2033 roku. Możliwości przesyłowe gazociągu wyniosą 36,5 miliarda metrów sześciennych rocznie. Dla porównania, przez biegnący przez Polskę gazociąg jamalski rocznie przepływa około 33 miliardów metrów sześciennych błękitnego paliwa. W niedzielę odbędzie się szczyt Unia Europejska-Kanada, podczas którego zostanie podpisana umowa handlowa CETA, poinformował o tym szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wszystkie państwa członkowskie Unii dały już zielone światło umowie. Zastrzeżenia do CETA zgłaszał belgijski region Walonia. Z tego powodu odwołano planowany na czwartek szczyt Unia Europejska-Kanada. Na wniosek Belgii do umowy zostanie dołączona deklaracja, która w założeniu ma między innymi ochronić interesy rolników. Przeciwko umowie handlowej protestuje wiele środowisk. Polscy rolnicy także obawiają się napływu GMO oraz upadku mniejszych gospodarstw. Podpisanie umowy przez przedstawicieli Unii Europejskiej i Kanady spowoduje, że część jej zapisów zacznie być stosowana tymczasowo. Umowa wymagać będzie jeszcze ratyfikacji przez parlamenty państw unijnych. Polski rząd zapewnia, że zadbał, aby umowa Unia Europejska-Kanada zabezpieczyła nasze interesy. Tego samego zdania jest senator Jan Maria Jackowski.
Pani premier powiedziała jasno, powiedziała, że rząd polski na piśmie zawrze swoje stanowisko i liczy na to, że stronnicze działanie Komisji Europejskiej, motywowane głównie celem politycznym, a nie merytorycznym rozpoznaniem sytuacji w Polsce, a sytuacja w Polsce jest bardzo dobra, i na to nie będzie zgody, żeby Komisja Europejska wtrącała się w wewnętrzne sprawy Polski. Także uważam, że jest to bardzo dobra wypowiedź i we właściwym momencie została wypowiedziana.
Umowa CETA zniesie niemal wszystkie cła i bariery pozataryfowe oraz zliberalizuje handel usługami między Unią Europejską a Kanadą. Na wschodnią Ukrainę trafią małe jasie, modele dziecka poczętego w 10. tygodniu życia w łonie matki. ukraińska ziemia jest przesycona krwią nienarodzonych dzieci. Według oficjalnych statystyk w tym kraju rocznie dokonywanych jest około 200 tysięcy aborcji. Po modele do Polski przyjechała Genia Samborska, prezes ukraińskiej fundacji O Godność Człowieka. Dyrektor wskazuje, że ze względu na konflikt na wschodzie Ukrainy coraz więcej rodzin jest niepewnych swojego losu. Tysiące mężczyzn w ramach mobilizacji wojskowej poszło do służby. Kobiety w poczuciu zagrożenia wojną często decydują się na tak zwaną aborcję. Na Ukrainie jest to bardzo łatwe do przeprowadzenia. Prezes Fundacji O Godność Człowieka, Genia Samborska, mówi, że modele, które przygotowali przedstawiciele Human Life International Polska, trafią między innymi do ginekologów.
Te modelki nienarodzonych dzieci, te komplekty, że my zaraz wieziemy, oni pójdą do medycznych uniwersytetów, do klinik i pójdę do lekarzy-ginekologów, bo my współpracujemy z lekarzami-ginekologami, bo przecież wiadomo, że przez drzwi medycznych kabinetów przychodzi setki kobiet, jakie niepewni w swojej przyszłości i jakie boją się urodzić dziecko. I akurat te modelki bardzo pomaga lekarzom-ginekologom rozmawiać z kobietą na temat obrony życia, żeby ona zachowała swoje dziecko.
Mały Jaś, model maleńkiego dzidziusia, ma zaledwie 5 cm. Modele dzieci trafiły też między innymi do Rosji, Kazachstanu i Gruzji. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.